słowa, które, do którego chciałbym wyjść, czy może rozpocząć to rozważanie od Księgi Rodzaju, właśnie od trzeciego wersetu, rozdziału pierwszego. Nie przez przypadek oczywiście wybrałem ten rozdział. I myślę, że bardzo tak wyraźnie widać w nim pewną zasadę, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć i zwrócić naszą uwagę. A mam nadzieję, że to będzie zachętą do takiego pilnego zwracania się ku Słowu Bożemu. Wiecie, obserwuję, że w miarę jak idziemy w kierunku młodego pokolenia, jest tam wydaje mi się, że jednak mniejszy szacunek do Słowa Bożego. I nie uważam, że może jakoś trzeba z tego tytułu, nie wiem, rwać włosy na głowie, ale to przykuwa naszą uwagę, że rzeczywiście można powiedzieć, że Biblia jest jedną z wielu, jedną pośród wielu pozycji i wydaje mi się, że nawet jeżeli mówimy o tym, że jest to Słowo Boże, to życie pokazuje, że niekoniecznie traktujemy Biblię jako jedyny, wyłączny autorytet w kwestiach wiary, bo często też nasze poglądy potrafią stać w sprzeczności z tym, co po prostu ona mówi. A więc pierwszy rozdział, trzeci werset. Rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I co? I stała się światłość. Dokładnie tak. Ten rozdział bardzo wyraźnie pokazuje pewną rzecz, że to, co Bóg mówi, to się dzieje. Ale w jaki sposób dzieje się to, co Bóg mówi? Bóg coś mówi, a potem to czyni. I bardzo wyraźnie widzimy, że kiedy Bóg mówi, niech zaroją się wody istotą żywą, to co potem się dzieje? Bóg po prostu stworzył te istoty. I chciałbym, żebyśmy po prostu zobaczyli, że jeżeli Bóg coś mówi, to oznacza, że chce to zrobić. To nie tylko oznacza, że ma moc to zrobić, ale że On to zrobi. I chciałbym, żebyśmy właśnie w taki sposób spojrzeli na Słowo Boże. Że jeżeli Bóg coś mówi do nas, to oznacza, że to zrobi. To znaczy, że to zrobi. Nie tylko, że chce to zrobić. On to zrobi. Zrobi w życiu tego, kto rzeczywiście położył wiarę w Słowo Boże. I to jest to, ta główna myśl, która będzie się przewijała przez to dzisiejsze rozważanie. Doskonale wiemy, że to, co jemy na co dzień, bezpośrednio ma przełożenie na nasze zdrowie. No i często też niestety na nasz wygląd. Nie inaczej jest również w przypadku duchowego życia. Prawda? Bo przecież ten duchowy człowiek musi się czymś karmić. Dzisiaj tak przyglądałem internet i przyglądałem się tym zdjęciom szczurów, które są karmione genetycznie modyfikowaną żywnością. I pewnie każdy z nas widział przynajmniej raz takie zdjęcie, prawda? Jakie to przypakowane stworzenia robią się z normalnego szczura lub z normalnej myszki lub na przykład z krowy, którą się hoduje właśnie po to, by było z niej mięso. I to, co Bóg kładzie mi na serce dzisiaj właśnie, czym chciałbym się dzielić, to, że naprawdę nie bez znaczenia jest, co jemy. A wiecie, dzisiaj w dobie internetu wszystko jest dostępne. Jakoś dziwnym trafem, kiedy większość rzeczy, które musimy zjeść normalnie, musimy za to konkretnie zapłacić, to wszelkie maści nauczania jest dostępne za darmo w internecie. I tak po prostu możemy sobie sięgać po wszystko. Wpiszemy nazwisko albo po prostu temat i wyskakują nam konkretne nauczania i słuchamy. Słuchamy tak, jakbyśmy znali tę osobę. Jakbyśmy wiedzieli, czego naucza. I niejednokrotnie tak bezkrytycznie po prostu przyjmujemy wszystko, co słyszymy. Tak właśnie, jakbyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, jakie jest świadectwo życia tej osoby. Tymczasem życie uczy nas, że nie wszystko, co jest w internecie, jest dobre. A nawet ktoś zauważył, że trudno jest znaleźć te dobre rzeczy. No trudno jest znaleźć dobre rzeczy, trzeba się naszukać. Zaobserwowałem też, że wiele problemów bierze się stąd, że ludzie nie rozumieją, z czego wynika pewne nauczanie i dokąd ono prowadzi. I słuchając konkretnego nauczania, po prostu przejmują je, jak to się mówi, jeden do jednego i potem nagle tak wiele rzeczy zaczyna im przeszkadzać w zborze, tak wiele rzeczy im nie pasuje, tak wiele rzeczy im się nie podoba, ale właśnie dlatego, że często takie nauczanie jest po prostu wzięte z zupełnie innego kontekstu, z zupełnie innego środowiska, od grupy, która po prostu ma pewne założenia, którymi się kieruje. I dlatego wierzy akurat tak, jak wierzy, to znajduje odzwierciedlenie w nauczaniu. Bądźmy mądrzy, jak sięgamy do internetu, aby słuchać tam nauczanie. Pan Jezus dał taki prosty test na temat nauczycieli. Poznacie ich po czym? Po owocach. A w jaki sposób możemy poznać po owocach kogoś, kogo nie znamy? W jaki sposób możemy wiedzieć, jak on żyje? W jaki sposób możemy ocenić, czy jest to prawdą? Najgorsza rzeczą, kiedy przekonamy się sami boleśnie na sobie, przyjmując jedzenie od kogoś, kogo nie znamy. A więc jest to jakieś niebezpieczeństwo czasów, w których żyjemy, i naprawdę warto jest o tym pamiętać. Ewangelia Mateusza, 4:4. Pan Jezus powiedział takie słowa. Otwórzmy Ewangelia Marka, 4:4. Mateusza oczywiście. Mateusza, 4:4. Tak coś widzę, że dzisiaj jakoś mam trochę problemy z połączeniami w głowie, ale może nie wyjdzie jakaś kompromitacja za bardzo. Mateusza, 4:4. Pan Jezus powiedział tak, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Żydzi jakoś nie wyodrębniali niczym Grecy konkretnych części człowieka, że jest sobie ciało, że jest sobie dusza, że jest sobie duch. Raczej po prostu postrzegali człowieka jako pewną całość, i wiedzieli, że jest ten człowiek taki fizyczny, człowiek duchowy, ale że to jest ze sobą po prostu wspólne. No po prostu człowiek to jest to, tak? I ciało, i duch. Dlatego Pan Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Czyli mówi, że człowiek zgodnie z Bożym zamysłem do życia potrzebuje przynajmniej dwóch rzeczy. Pożywienia, wiemy też, że wodę oczywiście, ale również słowa. Słowa Bożego. Ponieważ Bóg tak ukształtował naszą relację, abyśmy znali Jego wolę, znali Jego słowo, które, jeżeli On coś powiedział, to uczyni. I zauważcie, że w tym założeniu jest od razu łaska. Dlaczego nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych? Ponieważ Bóg od początku chciał towarzyszyć człowiekowi i dał mu słowo po to, by mu powiedzieć, co ja powiedziałem, to uczynię w twoim życiu. I to jest piękne, od pierwszych stron Biblii. Od pierwszych stron Biblii, żeby człowiek nie był zdany sam na siebie. Dopiero potem, kiedy zostaje wyrzucony z ogrodu Eden z powodu grzechu, ziemia jest zdana na siebie. Ziemia rodzi ciernie, osty, pracuje w pocie czoła i widzi, jak jest bez Słowa Bożego, bez pomocy Bożej, bez łaski. A więc człowiek do życia potrzebuje zarówno tego pokarmu fizycznego, jak i duchowego. I naprawdę powinniśmy starannie zabiegać o obydwa. I zwróćmy uwagę, że Jezus tutaj nie mówi, że po prostu człowiek żyje po prostu dzięki słowom, bo jest pewien problem, który się jakiś czas temu pojawił w Kościele. On się nazywa pozytywne wyznawanie, tak? I to jest naprawdę nauczanie, które jest wielkim zagrożeniem dla Kościoła, a przynajmniej dla chrześcijan, którzy nie znają dobrze Słowa Bożego. Ono mniej więcej zawiera się w takiej anegdocie, która myślę bezbłędnie oddaje tę zasadę. A mianowicie baptysta, zielonoświątkowiec i członek ruchu wiary trafili do piekła. Trafili do piekła, no i wszyscy trzej są przerażeni. Baptysta mówi, przecież mamy najlepszą teologię. Jak to jest możliwe, że ja trafiłem do piekła? Zielonoświątkowiec mówi, przecież to niemożliwe. Ja czyniłem różne znaki, Bóg uzdrawiał przeze mnie. Jak mogłem się tutaj znaleźć? A członek ruchu wiary, nie zważając na wszystko, pozytywnie wyznaje, jestem w niebie, jestem w niebie, jestem w niebie. Tak? I to mniej więcej ta zasada związana z mocą słów, które ludzie wierzą, że jeżeli będą wypowiadali pewne słowa, to w ten sposób ukształtują rzeczywistość wokół siebie. Ale to nie jest biblijne nauczanie i ono nie ma swojego źródła w Słowie Bożym. Otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 3. I myślę, że w jakiś sposób takie delikatne przekręcenie miało miejsce właśnie w tym wersecie, bo też bardzo często ludzie powołują się na ten werset, przekręcając pewne słowa. Właśnie, że słowa mają moc. Jak będę wypowiadał pewne słowa, to one kształtują rzeczywistość dookoła mnie. A więc jak będę powtarzał, że będę bogaty, to będę bogaty. Jak będę powtarzał, że będę zdrowy, to będę zdrowy. Prawda? No tak, to jest dosyć popularna praktyka, nie tylko w Kościele, ale myślę, że Marek by powiedział, że również w ruchu New Age, prawda? Dokładnie. A więc ciekawe, skąd to czerpie swoje korzenie. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, już coś mi się nie zgadza, bo chociaż nie otworzyłem jeszcze Biblii, to już wiem, że to nie jest... No nie. O, widzicie. Jednak. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I ludzie mówią, że Bóg podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. Zgadza się? Popatrzmy w tekst. Coś się chyba jednak nie zgadza. Czy rzeczywiście mocą swego słowa podtrzymuje Bóg wszystko? Co tam jest napisane? Słowem swojej mocy. Jest różnica? No jest zasadnicza. Ponieważ Słowo Boże uczy nas, że za każdym słowem Boga stoi Jego autorytet. I to, co Bóg mówi, po prostu wydarzy się, dzieje się. Ponieważ za słowami Boga stoją Jego możliwości. A więc Bóg wszystko podtrzymuje swoją mocą, a nie mocą swego słowa. Swoją mocą. I widzimy bardzo wyraźnie, że za tym stoi autorytet, Boży autorytet. I idziemy w tym kierunku, że naprawdę potrzebujemy słowa, nie jakiegoś pocieszenia od człowieka, nie jakiejś techniki rozbudzania w sobie lepszego samopoczucia. My potrzebujemy bardzo Słowa Bożego. Bo tylko za nim stoi Boży autorytet i możemy naprawdę liczyć na to, co ono mówi, bo Bóg wypowiedział te słowa, aby one się po prostu wypełniły. Właśnie po to sięgamy do Pisma Świętego. Między innymi oczywiście. Otwórzmy teraz Ewangelię Mateusza, rozdział 7 i werset 29. Ludzie zaraz wychwycili, że jest coś innego w tym, jak Pan Jezus naucza. I ujęli to pięknie w jednym zdaniu. W jakim? Że uczył ich jak moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Ludzie nie mieli wątpliwości, że Jezus naprawdę może uczynić to, o czym mówił. I Jezus to czynił. To dlatego ludzie przychodzili do Niego. Bo On czynił to, o czym mówił. I dlatego głosimy Słowo Boże, ponieważ za tymi słowami stoi Boży autorytet. I każdy, kto uchwyci się Słowa Bożego, ma prawo, zupełnie zasadne prawo oczekiwać, że to Słowo powinno się wypełnić w jego życiu. Bo Bóg tak powiedział. Bo Bóg tak powiedział. A więc ze słowami Boga i ze słowami Pana Jezusa jest tak, że stoi za nimi autorytet wszechmogącego Boga. Potwierdzony przez lata, że Bóg co mówił, to czynił. Ale z nami jest inaczej. Dlatego, kiedy mówimy, że coś zrobimy, powinniśmy raczej powiedzieć właśnie, jak Bóg da, tak? Bo my możemy się postarać coś zrobić, ale może się wydarzyć tyle rzeczy, że chociaż planowaliśmy, to po prostu nie wydarzyło się. Mieliśmy pełnię dobrej woli, nawet ba, mieliśmy wszystkie środki przygotowane, ba, mieliśmy zabezpieczony projekt i co? I co? Wyłożyło się coś po drodze. Otwórzmy właśnie list Jakuba, rozdział 4, 13, werset do 16. A więc, kiedy Bóg tworzył ziemię, powiedział, niech się stanie, niech się staną światła na niebie. I co? I po prostu potem je uczynił. Bo zrobił dokładnie tak, jak powiedział. Niech się zaroją morza istotami żywymi, a potem je uczynił. Zrobił dokładnie to, co powiedział. Kiedy sięgasz po Słowo Boże, powinieneś oczekiwać, że wydarzy się dokładnie to, co tam jest powiedziane. Ale teraz wy, list do Jakuba 4, 13, 16, którzy mówicie, dziś albo jutro, tak? A więc widzimy tutaj taki plan. Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Zauważcie, że w tych słowach jest wiara, tak? Wszystko będzie dobrze. Tam się udamy, tam będzie wszystko dobrze. Przez rok będziemy ciągnęli zyski. Można powiedzieć, jaki wierzący człowiek to mówi. Prawda? Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce. Czemu? Ponieważ jeżeli Bóg mówi, to się dzieje. Ale kiedy my coś mówimy, to sobie dobrze życzymy, by tak się stało, ale wcale tak się stać nie musi. A więc zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Właśnie jakiś czas temu Bóg zwrócił moją uwagę na to, by uczyć się rozróżniać, co jest wiarą, a co jest pychą. Co jest wiarą, a co jest arogancją. Bo mogą wydawać się, że są bardzo podobne. Ktoś mówi, jakby wierząc, że zrobi to lub tamto, a to jest nic innego, jak tylko po prostu arogancja i pycha. A więc jeżeli Bóg pozwoli, to wrócę wieczorem do Narewki. prawda? Jak Bóg pozwoli, to zostanę tam do soboty. Jak Bóg pozwoli, to wrócę i zobaczymy się w niedzielę. I to nie jest żadna taka fałszywa skromność, tylko jeżeli my naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że my niewiele możemy, Bóg wszystko może, to tak naprawdę powinniśmy w ten sposób mówić. To, co Bóg mówi, że uczyni, stanie się na pewno. Bo za słowami Boga stoi cały Jego autorytet. Otwórzmy 2 Koryntian, 1 rozdział, wersety od 19 do 20. Ten tekst był cytowany w niedzielę. Obszerniej. A dzisiaj przeczytajmy dwa wersety. 2 Koryntian, 1 rozdział, wersety od 19 do 20. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie. Lecz w nim było tylko tak, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Mówiliśmy o tym w niedzielę, że w Chrystusie znalazły wypełnienie wszystkie Boże obietnice, lub inaczej znajdują wypełnienie wszystkie Boże obietnice. I dlatego właśnie dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, dzięki temu, że jest to doskonała ofiara, dzięki temu, że przez nią przyszło usprawiedliwienie dla nas i zapanował pokój między nami i Bogiem, my czytając Słowo Boże nawet nie musimy modlić się jakoś szczególnie prosząc, Boże, Boże, uczyń to w moim życiu, tak Cię proszę. Tylko właściwie czytając obietnicę, moglibyśmy powiedzieć na nieco amen. I z czego to wynika? Nie z tego, że my jesteśmy niezwykli, ale z tego, że to, co Jezus uczynił, tam nie ma żadnych braków. Otworzył nam drogę do Ojca. I dlatego Biblia mówi, że kiedy prosimy, właściwie powinniśmy też zacząć dziękować. Ale to jest właśnie powiedziane w tym kontekście, że jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jeżeli zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi i wiemy, że Jego ofiara czyni nas doskonałymi i otwiera nam drogę do Boga, to każda obietnica, którą Bóg kieruje na kartach Pisma Świętego, to są słowa, które mogą wydarzyć się w naszym życiu. Dlatego możemy powiedzieć amen, czyli czytając, o tak, niech się stanie, Boże. Niech się stanie. Nie było tak, że Bóg powiedział coś, a potem powiedział, nie, ja tak nie powiedziałem. Albo Bóg powiedział coś, a potem się z tego wycofał, w takim sensie, że oczywiście były sytuacje, gdzie powiedzmy Bóg zapowiadał, że spuści karę, ale kiedy naród się opamiętał, Bóg od tego postanowienia odstępował. Ale u Boga nie ma zarazem taki nie, tak? Czyli Bóg nie jest przewrotny. Bóg nie mówi czegoś, żeby od razu się z tego wycofać. Bóg jest spolegliwy, można na Nim polegać. Nie zdarzyło się, aby nie dotrzymał słowa. Słowo Jego jest prawdą. Jego tak nie może zarazem oznaczać nie. No i Bóg się nie zmienia, tak? Otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział, werset 63. Dlaczego sięgamy po Słowo Boże? Jana, 6 rozdział, werset 63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Bo to lubię mówić na to, że w Słowie Bożym jest formuła życia, jest zasada życia. W zetknięciu z wiarą człowieka spragnionego tego, by Słowo Boże się działo w jego życiu, sprawia, że pojawia się życie. Słowo Boże jest żywe i darzy życiem tego, kto uwierzy. Właśnie dlatego to nie jest po prostu zwykła książka. Potem moglibyśmy dalej powiedzieć, wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego, czyli kiedy ja sięgam po Słowo Boże z konkretnym nastawieniem, że to jest Słowo Boga skierowane do mnie i po to, by ono się wydarzyło w moim życiu, to będę żył. Bóg powiedział i stało się. Jeżeli Bóg kieruje do nas swoje słowo po to, by wydarzyło się to w naszym życiu. Dalej, Jakuba, pierwszy rozdział, zobaczmy. Wersety od 17 do 18. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Bracie, siostro, a jak ty narodziłeś się na nowo? No przez to, że uwierzyłeś w Ewangelii. Zawierzyłeś temu słowu i Bóg w odpowiedzi na to dał do twojego wnętrza Ducha Świętego i ożywił cię od środka. Ale jak to się stało? Przez Słowo Boże. Wszystko to dzisiaj mówimy po to, byśmy zrozumieli, że Słowo Boże jest powiedziane po to, by się to wydarzyło w naszym życiu, bo Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr, lecz mówi po to, by się zadziało. I Bóg to uczyni między innymi wtedy, kiedy zawierzysz Słowu Bożemu. Jeszcze jeden tekst. Hebrajczyków 4,12, taki bardzo nam znany. Słowo Boże jest żywe. Bardzo to lubię. Jest żywe. Skuteczne. Naprawdę. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające. Zdolne osądzać zamiary myśli ludzkie. I nie ma stworzenia, które mogłoby się przed nim ukryć. Naprawdę mamy w ręku rzecz niezwykłą. Pismo Święte, które Bóg dał nam, aby ta rzeczywistość stała się rzeczywistością naszego życia. I tak dotarliśmy do historii, od której chciałem rozpocząć dzisiejsze kazanie, a mianowicie od Ewangelii Mateusza, rozdziału 13, podobieństwo czworakiej glebie. Ale zobaczcie, to Słowo Boże, w którym jest życie, które ożywia, które osądza, ma zdolność przenikać, naprawdę osądzać. Ono podnosi, ono darzy życiem. Za sprawą ludzkiego podejścia, stosunku do Słowa Bożego, tak różny owoc przynosi. Zobaczmy, jaka jest odpowiedzialność nasza. Jak siebie krzywdzimy przez niewłaściwy stosunek do Słowa Bożego. Bo Biblia uczy nas na podstawie tych czterech gleb, że Słowo Boże może być z naszego życia wykradzione, a więc tak sobie leży, nie schowaliśmy w sercu, nie pielęgnujemy, nie przechowujemy, więc przyszedł diabeł i zabrał. A może być po prostu w naszym życiu zlekceważone, bo przyszło doświadczenie wzgardzone i człowiek mówi, dziękuję. Jak zwykle się przekonałem, że Słowo Boże nie działa. Ile ja rozmów miałem z ludźmi, którzy mówili, ale to nie działa w moim życiu. A do którego momentu ufałeś Słowu Bożemu? I w którym momencie je porzuciłeś? W końcu trzecia rzecz, o której mówi Bóg, przez to przypowieść do nas, że Słowo Boże może być zaduszone przez nas. Wyobrażacie sobie? Także owocu nie wydaje. Wzrastało pięknie, ale zostało przez nas zaduszone. I w końcu czwarta gleba, o której jest mowa, że kto słucha, rozumie, rozumiem, że też przechowuje, pielęgnuje pamięć, żyje nadzieją, w tym to słowo zawsze wyda owoc. 30, 60 i 100-krotny. To jest zasada życia. Tak niezwykłą rzecz trzymamy w ręku. Pismo Święte, Słowo Boże. I w tej historii właśnie w Mateusza 13 rozdziale pomiędzy przypowieścią a wytłumaczeniem jest to, do czego Jezus miał pretensje do uczonych w piśmie, do faryzeuszów, że oczy swoje przymrużyli. Tam widzimy taki sceptycyzm. Czy rzeczywiście? Czy powinniśmy tego oczekiwać? Czy to tak miałoby być w naszym życiu? To jest niebezpieczeństwo obcowania ze Słowem Bożym, że można pójść w kierunku czego? Nie życia. Nie oczekiwania, że to wyda plon. I można stać się sceptycznym. I to jest dla nas przestroga. Słowo Boże uczy nas. Bóg rzekł i stało się, ponieważ to uczynił. I kiedy decydujesz się zaufać temu, co mówi Pismo Święte, zapraszasz Boga do swojego życia. I On mówi, skoro uwierzył w moje słowo, ja uczynię to w jego życiu. Bo stanie się tylko dzięki dlatego, że Bóg to uczyni. I chwała Bogu za to. Niech to będzie naszym doświadczeniem. Że to, co znajdujemy w Słowie Bożym, po prostu dzieje się w naszym życiu. Bo Bóg to do nas napisał. Czytamy, studiujemy, markerami podkreślamy, piszemy, ale chodzi o to, by to się działo w naszym życiu. Byśmy byli tym tacy odświeżeni, Bożą jakością w naszym życiu. Amen.